przedstawicielami prezydenta USA. Media poinformowały wcześniej, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy przybył na Florydę, gdzie dojdzie do spotkania. Wśród tematów rozmów będzie m.in. uwolnienie jeńców oraz aktywizacja procesów dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Umierow omówi w USA również kwestie związane ze współpracą Kijowa z Waszyngtonem. W Bałtyku zanurzono pierwszy z betonowych elementów, które utworzą tunel pod cieśniną Beltwemarne między Danią a Niemcami. W sumie takich elementów będzie 89. Cały samochodowo-kolejowy tunel ma mieć długość 18 km i będzie to najdłuższy na świecie tunel zatapiany. Samochodem z Niemiec do Danii dostaniemy się w zaledwie 10 minut. W przypadku pociągów ten czas wyniesie 7 minut. Kolejne informacje o 17.20, a teraz prognoza pogody. Na przeważającym obszarze utrzyma się do końca dnia spore zachmurzenie. Miejscami będzie również deszczowo, a na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez około 16 w centrum do 25 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Prezydent chce referendum i stosowny wniosek trafi do Senatu właśnie z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Karol Nawrocki chciałby, by Polacy wyrazili swoją opinię na temat konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, jakie należy postawić, jest zdaniem prezydenta proste i uczciwe i brzmi tak. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Jak rozumiem, Senat będzie na nie.
O to trzeba pytać senatorów, ale myślę, że pytanie, które powinniśmy zadać w takim referendum, i to nawet możemy je zadać na antenie TOK FM, jest takie, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Zielonego Ładu i kto go firmował.
I będzie to Mateusz Morawiecki.
Będzie to Mateusz Morawiecki, będzie to pan Wojciechowski, obaj z PiSu. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki nas słucha i wie, że ludzie nie są głupkami. I naprawdę w bardzo prosty sposób, to jest też dobra okazja, żeby przypomnieć, kto za co odpowiada. Ale cała ta chucpa i z referendum, i z tą pseudoradą konstytucyjną prezydenta jest po to, żebyśmy nie rozmawiali o sprawie najważniejszej, czyli o odpowiedzialności prezydenta i obozu politycznego PiSu za kryptoaferę. Bo to w 100% jest zasłona dymna, która ma nas od tego odwieść.
Pan mówi, panie ministrze, o zasłonie dymnej. Tak, takie też mogą być motywacje obozu prezydenckiego, ale może jest tak, że i Nawrocki, i Prawo i Sprawiedliwość już szykują się do gry cenami energii w kampanii parlamentarnej 2027 roku.
Na pewno będzie tak, że sprawy, które do tej pory były podejmowane przez PiS, będą podejmowane dalej. Ale myślę, że nikt tak dokładnie i dobrze nie rozminował tego pola minowego, jak premier Donald Tusk, który krok po kroku udowadnia, że te decyzje, które dotyczą zarówno Zielonego Ładu, jak i Paktu Migracyjnego i wielu innych rzeczy, czy Mercosuru, tak naprawdę są decyzjami Mateusza Morawieckiego i PiSu. I między nami tak naprawdę, a to jest klucz w ogóle w tej kwestii, nie ma sporu. To znaczy my jesteśmy w wielu przypadkach zgodni, że różnego rodzaju rozwiązania, które pojawiają się nawet na poziomie unijnym, mogą szkodzić naszym interesom. I chyba na tym polega największy kłopot dzisiaj PiSu, że oni nie są w stanie się z nami o to kłócić, bo nikt nie chce z nimi prowadzić sporu w sprawach oczywistych. Więc jeszcze raz, nie pozwolimy robić z siebie głupków i doskonale wiemy, że to jest tylko element polityki, który w dodatku chyba niespecjalnie PiS-owi pomaga.
To jest złe pytanie, tu pełna zgoda, ale czy państwo się nie obawiają, że odrzucenie tego wniosku o ogólnokrajowe referendum sprowokuje i spowoduje taką narrację ze strony pana prezydenta, że państwo nie chcą słuchać ludzi?
Nie będzie takiej sprawy, której prezydent nie wykorzysta przeciwko rządowi, bo jego podstawowym zadaniem jest uderzenie w premiera Tuska i uderzenie w szeroko pojętą koalicję 15 października. I czy to będzie ten argument, czy inny argument, nie ma to specjalnego znaczenia, dlatego my już dawno podjęliśmy decyzję, że po prostu robimy swoje. Jestem absolutnie przekonany, że ludzie będą nas oceniać i oceniają przez pryzmat tego, jak rządzimy. Czy ludzie czują, że w portfelach mają więcej, czy czują się bezpieczni, czy polska gospodarka rzeczywiście działa, co myślą przedsiębiorcy, co myślą rolnicy i tak dalej. To są takie elementy, na których my się musimy skupić, czyli na jakości rządzenia. Tego przez 8 lat rządów PiS-u bardzo brakowało i jeżeli coś dzisiaj powoduje też takie dobre wyniki rządu, a są całkiem niezłe i wyniki Koalicji Obywatelskiej.
No,
to na pewno
z tymi
jest to,
niezłymi wynikami rządu to bym się nie zgodziła. Są dobre wyniki sondażowe Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli chodzi o ocenę rządu czy samego premierostwa Donalda Tuska, to już niekoniecznie powodów do chwały
Panie
nie ma.
Wtedy, kiedy
i zadowolenia.
Wtedy, kiedy pytamy od lat o zaufanie do Sejmu czy zaufanie do polityki, w ogóle ono jest często dość niskie. Bo
było, jest i będzie.
I to jest przypadłość też naszej i naszego kraju, tej części Europy. Na zachodzie czasami wygląda to inaczej, też to się zmienia, ale jakby oceniamy kontekst. Kontekst to są wybory parlamentarne, bo to one decydują o tym, kto w Polsce rządzi. Dzisiaj Koalicja Obywatelska umacnia się na pierwszym miejscu i jest to wynik ciężkiej pracy rządu i wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani.
Koalicjantów macie albo pod progiem, albo w okolicach progu.
A przede wszystkim zaufanie ludzi, a jeżeli chodzi o kwestie koalicjantów, dzisiaj też poruszamy się trochę w świecie jednak, tak jak powiedzieliśmy, sondażowym, a jak będą wyglądały listy, propozycje, bloki tych, którzy ze sobą będą startować, to jest dopiero przyszłość.
Jutro podpisanie umowy w sprawie programu SAFE, panie ministrze. Zaintrygował mnie dzisiaj Marcin Ociepa, który w Radiu Z oczywiście powtarzał to, co powtarza PiS i Nawrocki od dawna, czyli instrument szkodliwy, koniec, kropka. Mówię od dawna, to powiedzmy od razu, że od kilku miesięcy, bo jeszcze jesienią zeszłego roku Mariusz Błaszczak popędzał rząd, żeby się pospieszył z pozyskiwaniem tych środków z Unii Europejskiej. No ale Marcin Ociepa mówi, że no, trzeba będzie, jakby PiS czasem odzyskał władzę, poddać ten program weryfikacji, żeby uniknąć sytuacji, w której jesteśmy zakładnikami instrumentu, którego nie chcemy. Więc w zależności, w którym będziemy etapie realizacji tego przedsięwzięcia, to będziemy starali się z niego wychodzić. Mhm. I zastanawiam się, jak to pan Ociepa chciałby zrealizować, to znaczy jakieś, nie wiem, zerwać kontrakty.
Panie redaktor. Myślę, że najlepsza droga dla pana Ociepy wyjścia z tego wszystkiego to jest droga na Terespol. Tam jest kierunek wschód. Jeżeli ktoś ma ochotę wyjść z Unii Europejskiej, wypisać się z polityki, którą dzisiaj uprawiamy, czyli na przykład z budżetu dla rolników, no to proszę bardzo, bo mechanizm, który dotyczy SAFE i warunki, które tego dotyczą, są dokładnie takie same jak w przypadku budżetu unijnego. Nie słyszałem pana Ociepy, żeby mówił takie rzeczy wtedy, kiedy jego rząd walczył o środki w ramach KPO na odbudowę polskiej gospodarki po COVID-zie. Zgódźmy się co do tego, że środki europejskie nam służą, a Polska jest gigantycznym beneficjentem obecności w Unii Europejskiej. Ja słucham tych głupot pana Ociepy, wielu tych polityków PiS-u, ale to są już tak piramidalne bzdury, które dodatkowo właściwie bardzo często są rozbijane w pył przez specjalistów, że czasami to ciężko komentować. SAFE jest tego najlepszym przykładem. I panie redaktor, szanowni państwo, no przecież jest tak. My mogliśmy mieć jutro święto narodowe. Absolutnie. I to ponad podziałami. 200 miliardów złotych na polską obronność. I jedna część sceny politycznej w pewnym momencie, przecież tak jak pani zauważyła, na początku było inaczej, z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów i de facto rywalizacji z Braunem, bo przecież to jest tym podszyte. Oni chcą dzisiaj wybrać kurs na radykalność, żeby jakkolwiek się od Konfederacji czy od Konfederacji Brauna odróżnić. To nie jest działanie w interesie państwa, to jest po prostu działanie w interesie partii i to najbardziej ordynarne, takie brutalne i takie, które można chyba pokazać całemu światu. To wszystko jest na stole.
No dobrze, ale jeszcze tak z ciekawości dopytam. No bo przecież te projekty krajowe mają być podpisane do końca maja. Ten program ma być zrealizowany do 2030 roku. Czyli jak rozumiem, załóżmy, że PiS bierze władzę w 2027 roku, jest jesień 2027 roku, to rozumiem, że wychodzenie z tego przedsięwzięcia musiałoby oznaczać zrywanie zawartych wcześniej podpisanych kontraktów.
Tak, i płacenie gigantycznych kar, a przede wszystkim odebranie żołnierzom sprzętu. Ja bym chciał zobaczyć polityka PiSu. Czekam na takiego odważnego, który będzie z żołnierzy Wojska Polskiego zdzierał kamizelki kuloodporne i zabierał im karabiny. Bo rozumiem, że to ma się do tego sprowadzić. Albo powie, że nie mogą używać czołgów, które zostały zakupione, czy wozów pancernych. To jest po prostu głupota i to, a pan Ociepa, który był wcześniej wiceministrem obrony narodowej, no powinien się za takie słowa po prostu głęboko wstydzić.
No tak na wszelki wypadek Marcin Ociepa dodaje, że gdyby miało to doprowadzić do uszczerbku na potencjale sił zbrojnych, to na pewno ani Przemysław Czarnek, ani żaden z polityków Prawa i Sprawiedliwości na to nie pozwoli. No dobrze, zostawmy ten temat.
A możemy zadać jeszcze jedno pytanie? Bo myślę, że może jednak pan prezydent nas słucha.
Jak ostatnio Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadawała pytanie dziennikarzowi, to nie było to pytanie korzystne dla rządu. Też nie będzie pan jaką wielką reformę przeprowadził ten rząd?
Nie, ja chciałem zapytać pana prezydenta Nowrockiego, bo może nas słucha, gdzie są, bo ja ciągle na to czekam i my jesteśmy tutaj absolutnie otwarci, gdzie są te pieniądze z Narodowego Banku Polskiego, gdzie jest ten safe 0%, który miał zasilić Wojsko Polskie 200 miliardami czystej gotówki, która mogła być przeznaczona na zakup uzbrojenia w Polsce, albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Europie.
Dzisiaj Adam Glapiński miał wystąpienie, może powiedział, ale ja nie słuchałam.
Chyba powiedział o tym, że NBP ma kolejną stratę w wysokości 30 miliardów złotych, bo ja niestety pana prezesa słuchałem.
Bo liczył pan, że się czegoś pan dowie, tak, na temat Safe 0%?
Czekam na to złoto. Powiem pani redaktor zupełnie uczciwie, że bardzo często przecież rozmawiamy z żołnierzami na co dzień i oni naprawdę wierzyli w to, że no skoro prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych wychodzi na konferencję prasową i mówi, ja mam alternatywny plan finansowania i tu jest 200 miliardów z NBP, to wszyscy powiedzieli, wszyscy generałowie, panie ministrze, no to trzeba to brać, no bo przecież to jest dla wojska. I my dokładnie mieliśmy takie samo zdanie. Powiedzieliśmy, panie prezydencie, proszę bardzo, jest ustawa, pieniądze.
No to może trzeba było przeprocedować tę ustawę albo ustawę PSL-owską.
Ale to się w ogóle nie wyklucza, dlatego że prawo, które jest dzisiaj, mówi, że zysk z NBP w 95% wpada do budżetu państwa.
No, ale ostatni zysk był w 2022, prawda?
No, ale myśli pani, że jest to przypadek, czy raczej jest to tak, że utrzymywano pewien sztuczny obraz Narodowego Banku Polskiego, kiedy rządził PiS, żeby łatać deficyt państwa? Przecież wszyscy to wiemy.
Czy premier nieopatrznie powiedział o tym, że nie chcemy podbierać amerykańskich wojsk Niemcom, bo PiS robi z tego wielką aferę? No i faktycznie, gdyby Amerykanie chcieli całkiem wycofać tych żołnierzy swoich ze starego kontynentu, no to trudno, ale gdyby chcieli tylko, bo są obrażeni na Niemców, wycofać się z Niemiec, no to warto byłoby, żeby ci żołnierze trafili do Polski.
Panie redaktor, my jesteśmy absolutnie otwarci i walczymy o to 2 lata na czele z premierem Tuskiem, żeby żołnierze amerykańscy w większej liczbie pojawili się w Polsce. I nic się w tej sprawie nie zmieniło. To, o czym mówił premier, to, żeby tych faktów nie łączyć, bo nasze staranie o kwestię obecności wojsk amerykańskich jest staraniem od 2 lata. I jestem przekonany, że to dojdzie do skutku, że następne miesiące pokażą, że takie zwiększenie obecności wojsk amerykańskich jest możliwe. I tego dotyczyła wypowiedź premiera, która była no, totalnie zmanipulowana przez polityków PiSu, no ale przecież wiemy, że koło prawdy, no to oni nawet nie leżeli.
Mhm. Ale ci żołnierze, zdaniem pana, wrócą do domu, zostaną przesunięci w inny rejon świata, czy też jest szansa, żeby tych żołnierzy pozyskać dla nas albo dla krajów bałtyckich?
Chodziło tylko o to i cały czas chodzi nam o to, że z naszej perspektywy decydentem jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeżeli on będzie chciał podjąć decyzję o tym, że więcej żołnierzy amerykańskich znajdzie się w Polsce, to my dzisiaj w sposób oficjalny w imieniu rządu mówimy absolutnie tak.
Mateusz Morawiecki, bardzo ciekawa wypowiedź. Dzisiaj mam sporo dla pana, panie ministrze, cytatów. Dzisiaj prezydent Nawrocki ramię w ramię z polskimi najwyższymi urzędnikami powinien w zgodzie pojechać do Waszyngtonu i tam walczyć o to, żeby była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
Chciałbym, żeby prezydent Nawrocki za każdym razem używał wszystkich swoich instrumentów i argumentów po to, żeby walczyć o bezpieczeństwo naszego kraju.
No ale Mateusz Morawiecki nawołuje, żeby Nawrocki pojechał z najwyższymi urzędnikami, czyli jak rozumiem, nie wiem, z wicepremierem Kośniakiem czy z premierem Tuskiem, żeby zabiegali o stałą bazę, bo zdaniem Morawieckiego mamy możliwość utworzenia stałej bazy. Nie wiem, skąd Mateusz Morawiecki to wie, ale
starajmy się, mówi. Starajmy się o to, żeby wszystkie siły w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, mówiły naprawdę jednym głosem. Uważam, że jest to możliwe. Pan prezydent Nawrocki na pewno będzie miał okazję rozmawiać z prezydentem Trumpem. Uważam, że za każdym razem musimy tę kwestię
podnosić. Już rozmawiał telefonicznie 3 maja. Tak, ale też podobno ten temat żołnierzy się pojawił.
W agendzie, którą dostaje prezydent, czy w agendzie, którą mają najważniejsi urzędnicy państwowi, które dotyczą rozmów z Amerykanami, zawsze są tezy, które pochodzą od ministra spraw zagranicznych, a wśród nich jest teza o tym, że jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami tego, żeby zwiększyć obecność amerykańską w Europie i w Polsce.
Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Profesor Marcin Matczak będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Rosół od wieków stoi na polskich stołach. W niedzielę, na weselach, podczas rodzinnych uroczystości i wtedy, gdy trzeba kogoś postawić na nogi. Może stać się także oficjalnie chronionym elementem polskiej kultury. W najbliższej otwartej kuchni porozmawiamy o rosole jako kulinarnym dziedzictwie. Zapraszam w sobotę o 12:00. Paulina Nawrocka.
Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
dalej masz. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To zasłona dymna, która ma nas odwieść od odpowiedzialności prezydenta i obozu politycznego PiSu za kryptoaferę. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówi o prezydenckim pomyśle przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Gość Karoliny Lewickiej zwrócił również uwagę, że za wprowadzenie Zielonego Ładu odpowiedzialni są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tu wskazał na Mateusza Morawieckiego i Janusza Wojciechowskiego. Prezydent Karol Nawrocki skierował dziś do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Pytanie referendalne, które zawiera z góry narzuconą tezę, miałoby brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Straż Graniczna zatrzymała kolejną osobę w śledztwie dotyczącym przemytu ludzi z Białorusi do Polski. To 41-letni Ukrainiec zatrzymany w województwie lubuskim. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu do 8 lat więzienia. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już 19 osób. Według dotychczasowych ustaleń doszło do przerzutu co najmniej 124 osób przez granicę z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Iranu, Iraku, Syrii czy Afganistanu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie ograniczeń dla białoruskich sportowców. Tym samym mogliby oni wrócić m.in. na igrzyska i rywalizować pod własną flagą i hymnem. Formalnie te decyzje będą musiały zaakceptować jeszcze światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Sankcje na białoruskich sportowców wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Wszystkie krakowskie tężnie solankowe zostały już otwarte. Tymczasem w ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto apelowało do Sanepidu i Narodowego Instytutu Zdrowia o wypracowanie norm sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo korzystania z tych tężni. Mamy wytyczne, które dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
Tężnie są w stałym utrzymaniu, przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. Na przeważającym obszarze wieczorem utrzyma się duże zachmurzenie. Miejscami będzie również deszczowo, a na południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura osiąga maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu, przez około 16 w centrum do 25 na południu. Sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy.
Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
W kwestii jakości powietrza nie mamy na co narzekać. W większości kraju jest ona co najmniej dobra, a w wielu miejscach nawet bardzo dobra. Nieco gorzej może być jedynie na Lubelszczyźnie i w okolicach dużych miast.
Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Ogłoszenie płatne.
Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do odkrywania tajemnic Smoczej Jamy w nowej odsłonie. Po wielomiesięcznej modernizacji legendarne podziemia otwierają się dla zwiedzających z dźwiękiem, światłem i obecnym tam smokiem, mówi kuratorka dr Magdalena Młodawska.
Smocza Jama to fascynująca przestrzeń. Nowe oświetlenie wydobywa formy skały, a dźwięk przypomina o charakterze miejsca jaskini. Smok po raz pierwszy w historii muzeum pojawia się tu w tajemniczych okolicznościach. Niedosłownie, jako dźwięk, cień, oddziałując na naszą wyobraźnię i, mam nadzieję, nasze emocje. Na sąsiadującej wystawie Międzymurze poznamy też prehistorycznego gada o nazwie Smok Wawelski. Naukowy ślad legendy sprzed 210 milionów lat. Zapraszamy do zgłębiania opowieści w podziemiach Smoczej Jamy i Międzymurza, gdzie nauka spotyka legendę, a wyobraźnia prowadzi zwiedzających.
Smocza Jama w nowej odsłonie. Do zobaczenia w Zamku Królewskim na Wawelu od 24 kwietnia.
To było ogłoszenie płatne.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ci niedopuszczeni do orzekania przez prezesa Święczkowskiego, poszli do Trybunału z zabezpieczeniem wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. To zabezpieczenie wzywające właściwe władze publiczne, by powstrzymały się od utrudniania im objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. I przebieg tej wizyty relacjonowała potem dziennikarzom Anna Korwin-Piotrowska i mówiła tak, że przyjął ich wiceprezes Bartłomiej Sochański, bo Bogdana Święczkowskiego dzisiaj w Trybunale nie było, ma być w poniedziałek. Pan wiceprezes przekazał, że się zapoznał z decyzją, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i wiceprezesa, że nie mogą dopuścić sędziów do orzekania, że nie nawiązali stosunku służbowego. Co ciekawe, pan prezes Sochański stwierdził, że i owszem, oni w ogóle nie przeszkadzają tym sędziom w realizacji ich obowiązków. No, sędziowie oczywiście podjęli polemikę z takim stwierdzeniem i wytłumaczyli panu wiceprezesowi, że nieprzeszkadzanie czy nieutrudnianie polega na tym, że będą mieli przydzielone gabinety i sprawy. Ostatecznie pan wiceprezes powiedział, że zapozna się z tym pismem, które sędziowie zanieśli, i jeszcze raz z prezesem Święczkowskim będą rozważać wszystkie ich argumenty. Ale na razie nie ma możliwości, aby podjęli swoje obowiązki. No i jak pan na to patrzy? Bo można oczywiście na to patrzeć humorystycznie, jak na takie gry i zabawy towarzyskie, ale sprawa jest niezmiernie poważna, bo chodzi o niezmiernie ważną instytucję w każdym państwie.
Wie pani, to jest wypowiedź, która wyraźnie mówi właściwie jedno. Nie mam zamiaru respektować decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To mówi pan wiceprezes Sochański i pewnie to samo zaraz powie pan prezes Święczkowski. I to jest oczywiście wielki skandal, tylko co z tego, że sobie to powiemy. Ale mimo wszystko wyjaśnijmy, bo sądzę, że jest bardzo ważne to, żebyśmy spokojnie, merytorycznie wyjaśniali, po czyjej stronie leży racja. Dlaczego jest to skandal i dlaczego to jest odmowa zastosowania się do wykonywania prawa? Mianowicie, przypomnijmy, że artykuł polskiej konstytucji, ten, który mówi, jaką mamy hierarchię prawa, wskazuje oczywiście, że na samym szczycie jest konstytucja, natomiast mówi także, że ratyfikowana umowa międzynarodowa, a taką jest konwencja, na podstawie której działa ETPC, a w związku z tym też wyroki ETPC, są w tej hierarchii nad ustawami. Przypomnijmy też, że cały spór dotyczy nie uprawnień konstytucyjnych prezydenta, tylko czegoś, co jest regulowane właśnie w ustawie, bo przecież cały przepis dotyczący ślubowania jest właśnie zawarty w ustawie. W związku z tym myślę, że student pierwszego roku prawa, który skończył prawo konstytucyjne, wie, że to, co mówi pan prezes Sochański, jest po prostu absolutnie nie do obrony. I to, co powie za chwilę być może pan Święczkowski, ja już taką wypowiedź gdzieś słyszałem, to chyba było stanowisko Trybunału Konstytucyjnego gdzieś tam opublikowane na platformach internetowych, że ustrój konstytucyjny czy ustrój organów konstytucyjnych nie może być regulowany przez coś, co działa na podstawie umowy międzynarodowej, to jest kolejna bzdura, dlatego że my mówimy tutaj o regulacji ustawowej. To bardzo mocno chcę podkreślić. A więc to, co mówi ETPC, jest po prostu nad tą regulacją. Więc tak to wygląda merytorycznie. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej sprawie już nie o merytorykę i o prawo chodzi, tylko chodzi o uporczywe niewykonywanie obowiązków konstytucyjnych ze względu na ochronę interesu politycznego. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem, że po prostu dopuszczenie tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne dla pana prezesa Święczkowskiego, ponieważ on musi się mierzyć z bardzo poważnymi zarzutami karnymi. Jedyną rzeczą, która go broni przed tym, jest immunitet. Jeżeli te osoby, które nie mają oczywiście żadnego powodu, żeby być lojalne wobec prezesa, który jest oskarżany o poważne przestępstwa, będą głosowały za uchyleniem jemu immunitetu, to on po prostu będzie w sytuacji dokładnie takiej samej, w jakiej jest Zbigniew Ziobro i pan Romanowski. W związku z tym on zrobi wszystko, ażeby tych ludzi nie dopuścić. I nie będzie to miało wspólnego nic z prawem, tylko po prostu z ochroną jego indywidualnego interesu. On po prostu permanentnie działa w konflikcie interesu, ponieważ on ma osobisty interes w tym, żeby ci ludzie nie orzekali.
Mam przed sobą to oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego na portalu X. Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej, ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Może jeszcze jedno zdanie, że na marginesie informujemy, że nie mamy wiedzy, aby w tej sprawie toczyło się, a nawet aby wszczęto jakiekolwiek krajowe postępowanie sądowe i nie wyczerpano tym samym drogi prawnej, która to przesłanka z warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast ja wrócę jeszcze do Bogdana Święczkowskiego, bo wynotowałam sobie, panie profesorze, wypowiedź prokuratora, oczywiście anonimowo, dla Gazety Wyborczej. Zabezpieczenie to bardzo dobra wiadomość, dowód na moralne zwycięstwo, ale Święczkowski tego zabezpieczenia nie wykona. Na nim to nie zrobi żadnego wrażenia, ma poczucie bezkarności, chroni go przecież immunitet. Chciałbym się mylić, ale obecnie szanse na pociągnięcie go do jakiejkolwiek odpowiedzialności są znikome. I zestawię to z wypowiedzią Krzysztofa Gawkowskiego, który w Polsat News mówi, że no może policja po prostu powinna wkroczyć do akcji, bo nie tylko ma obowiązek, ale po prostu no musi, tak, nie tylko prawo, ale też obowiązek, żeby wkraczać tam, gdzie są łamane standardy prawne.
Ja jestem przeciwny takiemu działaniu. Wielokrotnie już rozmawialiśmy o tym, że działanie siłowe zostanie natychmiast wykorzystane i medialnie, bo to będzie bardzo uderzający obraz, prawda? Proszę sobie wyobrazić, no nie wiem, prezesa walczącego z policjantem, prawda, nie wiem, prowadzonego w kajdankach. To jest absolutnie błędne myślenie. Ja myślę, że trzeba działać tutaj spokojnie i w tym zakresie akurat to zabezpieczenie ETPC jest bardzo ważne. Mianowicie prezes Trybunału Konstytucyjnego, który się nie stosuje do takiego zabezpieczenia, które, jak mówię, jest, wynika z umowy międzynarodowej ratyfikowanej, która jest ponad ustawą, bo tutaj nie o żaden ustrój przecież konstytucyjnego organu chodzi, tylko o to, czy to ślubowanie zostało ustawowe wykonane, czy nie. Więc taki prezes łamie prawo. On popełnia przestępstwo prawdopodobnie, czyli po prostu nie wykonuje swoich obowiązków, przekracza uprawnienia, czyli to jest artykuł 231 kodeksu karnego. W związku z tym prokuratura może wystąpić o uchylenie immunitetu, żeby postawić mu ten zarzut. I moim zdaniem tak trzeba zrobić. I w tym sensie to zabezpieczenie jest bardzo ważne. I liczyć na to, że jednak to uchylenie immunitetu może nastąpić. Przecież wszyscy widzą, że w tym Trybunale pęka lojalność, prawda? Sprawa z wniosku, który złożył pan Wójcik i pan Warchoł, nagle nie została rozstrzygnięta tak, jak sobie pewnie marzyli. Została odroczona. Tam coś się dzieje w tym
Zmienił
Trybunale.
Zmienił się skład.
Mamy dodatkowych dwoje sędziów. W związku z tym trzeba moim zdaniem próbować. To znaczy trzeba pokazać jasno opinii publicznej, że oto jest rozstrzygnięcie Trybunału, które na mocy naszej konstytucji, naszej decyzji jako obywateli jest naszym Trybunałem, bo o tym konstytucja wprost mówi, że jeżeli to jest umowa, to to jest nasz Trybunał. I jeżeli on tego nie realizuje, to popełnia przestępstwo. Natomiast nie siłowo, nie policją, tylko po prostu normalnie wystąpienie o uchylenie immunitetu. I niech tam się kotłuje w tym Trybunale. Być może w jakimś głosowaniu, bo pewnie tych naruszeń będzie coraz więcej, może zaraz będzie jakiś inny jeszcze wyrok, jakieś inne rozstrzygnięcie, po prostu uda się ten immunitet uchylić i wtedy normalnie, zgodnie z prawem, bez przemocy, tego człowieka będzie można osądzić. Natomiast naprawdę bardzo mocno, ja słyszałem też taki pomysł pana mecenasa Giertycha, żeby uznać, że pan prezes Święczkowski działa na gorącym uczynku, prawda, jest złapany w ramach tego
Więc
odmawiania.
Wtedy immunitet nie ma znaczenia.
Nie, absolutnie bym to odradzał. Wie pani, to naprawdę, to po prostu pójdzie po całym świecie jako obraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego wyprowadzonego przez policję i to naprawdę niczego dobrego nie spowoduje. Trzeba to robić proceduralnie, spokojnie, ale naciskać, ażeby tam ci sędziowie i ci nowi także sędziowie zostali postawieni przed dylematem, czy chronić człowieka, który w rzeczywistości łamie prawo, czy przypomnieć sobie o swojej przysiędze sędziowskiej i po prostu chronić konstytucję i nasz porządek prawny.
Pytałam o tę wypowiedź wicepremiera Gawkowskiego także dlatego, że wczoraj zastanawiałam się, kto jest adresatem tego zabezpieczenia. Boże, Bogdan Święczkowski, to jest oczywiste, bo on utrudnia, uniemożliwia, tak? Czy także Karol Nawrocki, który uchyla się od odebrania osobiście przyrzeczenia od czworga sędziów. No ale idźmy dalej. Czy także inne instytucje państwa, które powinny pomóc tym sędziom, tak? No bo możemy ich oczywiście zostawić samych sobie, niech oni idą do sądu pracy, niech oni idą z tym swoim pismem, z zabezpieczeniem, niech tam kołaczą do drzwi, tak? Ale no, jeżeli nie policja, to jak jeszcze można byłoby ich wspierać?
No właśnie myślę, że sobie powiedzieliśmy o tym, jak można to zrobić. Moim zdaniem to, oczywiście to zabezpieczenie jest skierowane do wszystkich polskich organów, wszystkich polskich władz. Natomiast jest naprawdę bardzo daleki skok, powiedziałbym taki logiczny, pomiędzy tym, że zaprzestanie przeszkadzania oznacza to, że policja ma szturmować budynek Przeszucha, budynek Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem to idzie zbyt daleko. Tak jak powiedziałem, władze polskie mają narzędzia, które są narzędziami spokojnymi, ale jednak mogą być skuteczne. Takim zarzutem, takim narzędziem jest postawienie zarzutu, czy chęć postawienia zarzutu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, że on nie wykonuje swojego obowiązku wynikającego z tego zabezpieczenia i wystąpienie o uchylenie immunitetu. To jest konkretne działanie, które może doprowadzić do tego, że ci sędziowie będą mogli zacząć orzekać, bo jeżeli uda się uchylić ten immunitet, złamie się tę lojalność, która tam już, jak powiedzieliśmy sobie, pęka, no to wtedy ten zarzut będzie można postawić, prezes będzie zawieszony, to na pewno podziała, mam nadzieję, jakoś tak odświeżająco na myślenie o praworządności, o tym, jakie są obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast naprawdę jakikolwiek scenariusz siłowy ja bym absolutnie wykluczał, bo z tego będzie tylko samo zło.
No dobrze, czy należałoby jakoś rozstrzygnąć kwestię wypłacania pensji tym sędziom, bo Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Święczkowskiego tego robić nie będzie.
Ja myślę, że to jest oczywiście sprawa, która może stać się przedmiotem postępowania przed Sądem Pracy. Natomiast ja bym chciał podkreślić tutaj jedną rzecz. Ja o tym także już publicznie mówiłem, bo my oczywiście się skupiamy na kwestiach prawnych, na kwestiach procedur, ale trochę nam znika człowiek za tym. Wie pani, to jest dla mnie niezwykle oburzające, że cała społeczność, także prawników, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość prezesa Święczkowskiego, żądała publicznie od sędziego Markiewicza, od innych osób, ażeby one natychmiast zrezygnowały z pracy, które wykonują, no bo przecież uważają się za sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie jest jasne, że oni nie dostaną wynagrodzenia na nowym miejscu, no bo były polityk Prawa i Sprawiedliwości, pan Święczkowski, jest prezesem i mówi, nie, wy nie możecie dostawać tego wynagrodzenia. W związku z tym ta cała sprawa z wynagrodzeniem wygląda w taki sposób, że ci ludzie zostawili, mówię tutaj o sędziach, są zostawieni w próżni prawnej, no bo nie mogą oczywiście pobierać wynagrodzeń tam, gdzie są. Sędzia Markiewicz nie może jako sędzia swojego sądu pobierać tego wynagrodzenia, a tutaj go nie dostanie. Więc my się zgadzamy na to, żeby ludzie, bo przecież to są konkretni ludzie, którzy mają rodziny, mają kredyty, mają dzieci, żeby oni pozostali bez wynagrodzenia, zawieszeni w tej próżni, dlatego że ktoś broni swojego indywidualnego politycznego interesu. Dla mnie to jest strasznie oburzające, bo my, myślę, zapominamy o tym, że te wszystkie procedury, te wszystkie działania, one się sprowadzają do konkretnego człowieka. I ten człowiek ma prawa, ten człowiek, jego chroni konstytucja, którą w tym momencie zarówno prezydent, jak i prezes i wiceprezes po prostu bezlitośnie łamią. I myślę, że to trzeba podkreślać, że to oni nawet jeżeli pójdą do tego sądu, to są w tym momencie, tak jak mówię, po prostu pokrzywdzeni osobiście bezprawnymi działaniami polskich władz. I nie chodzi tu o Trybunał, nie chodzi tutaj o prezydent, po prostu chodzi o konkretnego człowieka, który po prostu pozostaje bez wynagrodzenia i wszyscy z tamtej strony śmieją mu się w oczy. Prawda? Tak nie może być. Tak nie może być.
Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panie profesorze za
Dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Doktor Marcin Fatalski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Niedzielny poranek TOK FM dotarł do Trójmiasta. Jesteśmy nad morzem i będziemy rozmawiać o festiwalu filmów 60-sekundowych. 60 sekund to jeszcze film czy już reklama? Co można powiedzieć przez 60 sekund? Słuchajcie w niedzielę od godziny 8.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Najwyższy czas na Obertauern. Świeże górskie powietrze, zielone hale, szczyty i jeziora tworzą idealne miejsce na letnią energię, aktywność i prawdziwy odpoczynek. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Masz wiadomość.
Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
Super, tylko co im damy w prezencie?
Nie mam pojęcia. Kopertę?
Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
Brzmi trochę filmowo.
Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To tylko element polityki, który niespecjalnie PiS-owi pomaga, mówił w wywiadzie politycznym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. To komentarz do dzisiejszej decyzji prezydenta. Karol Nawrocki poinformował, że skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej pożyczki klimatycznej, będącej częścią tak zwanego Zielonego Ładu. Jednak to nieobecny rząd wprowadził Zielony Ład. Przypomina gość Karoliny Lewickiej.
Pytanie, które powinniśmy zadać w takim referendum, jest takie, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Zielonego Ładu i kto go firmował. Będzie to Mateusz Morawiecki, będzie to pan Wojciechowski, obaj z PiS-u. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki nas słucha i wie, że ludzie nie są głupkami.
Karol Nawrocki swoją decyzję uzasadnia porozumieniem z Solidarnością, podpisanym jeszcze podczas kampanii wyborczej. Ówczesny kandydat na prezydenta zobowiązał się wówczas do podjęcia działań hamujących negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję kolejnych trzech aktów małżeństw jednopłciowych, przekazała pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Rozstrzygnięcia NSA dotyczą par, które nie mieszkały na stałe w innym kraju Unii Europejskiej. We wszystkich trzech sprawach sąd uchylił decyzje odmowne wojewody mazowieckiego, tym samym obligując Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy do dokonania transkrypcji. Dwa małżeństwa, których dotyczy dzisiejszy wyrok, zawarte zostały w Portugalii, a jedno w Niemczech w Berlinie. Croatia Airlines odwołały 900 lotów zaplanowanych na kolejny kwartał tego roku, poinformował dyrektor handlowy przewoźnika Slaven Żabo. Chorwacka Narodowa Linia Lotnicza jako powód wskazała wzrost cen paliw wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Od początku konfliktu wzrosły one dwukrotnie. Chorwacki przewoźnik zaznaczył, że pomimo wyzwań sezon turystyczny na razie nie jest zagrożony. To historia dwóch małżeństw, w których punktem zapalnym kłótni stają się dzieci. W warszawskim Teatrze Współczesnym dziś premierem ma spektakl Pacyfiści. To wyjątkowa sztuka, bardzo intymna, mówi reżyser Jacek Braciak.
Taki teatr, gdzie trzeba wykazać się umiejętnością nawiązania kontaktu między sobą. Mam na myśli aktorów. Taki teatr, który jest psychologiczny i który wymaga prawdy i wciąga widza.
Autorem sztuki jest Marek Modzelewski. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Do końca dnia tylko miejscami pojawią się większe przejaśnienia. Na przeważającym obszarze utrzyma się spore zachmurzenie, a lokalnie spadnie również deszcz. Z kolei na południowym wschodzie może dziś zagrzmieć. Temperatura osiąga od 9 stopni w Trójmieście do 25 w okolicach Rzeszowa.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
We wtorek sekretarz stanu Marco Rubio obwieścił, że operacja Piska Furia zakończyła się i że cele operacji zostały zrealizowane. Jakżeby inaczej, z pewnością do porażki nikt by się z tej administracji nigdy nie przyznał. Rubio zapowiedział też, że Amerykanie będą eskortować pływające cieśniną Ormus statki w ramach tak zwanego projektu Wolność. Natomiast kilka godzin później Trump powiedział, że żadnego eskortowania nie będzie za to, że jest ogromny militarny sukces oraz wielki sukces na drodze do kompletnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. To jest oczywiście taki propagandowy bełkot, do jakiego ta administracja zdążyła nas już przyzwyczaić. A jaki jest prawdziwy bilans tego, co wydarzyło się od końca lutego?
Bilans jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że żaden z celów tej wojny nie został osiągnięty. Ani ten maksymalistyczny, jakim była zmiana reżimu w Iranie. Wiadomo, że reżim przetrwał. Co więcej, prawdopodobnie, jeżeli wierzyć tym, którzy obserwują sytuację wewnętrzną w Iranie, do głosu dochodzi ta część grup rządzących, która jest bardziej wojskowa, bardziej radykalna i która nie będzie chciała się zdystansować od tej idei posiadania broni jądrowej, nie będzie chciała porzucić tego programu, być może będzie negocjować odsunięcie go w czasie, ale też nie wiadomo na jakich warunkach. Drugi cel, czyli powiązany z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, odebranie Iranowi broni jądrowej, czy uniemożliwienie Iranowi, odebranie Iranowi tego wzbogaconego uranu i uniemożliwienie mu wejścia w posiadanie broni jądrowej. No tego celu też nie udało się póki co osiągnąć. Możemy sobie wyobrazić, że rozpoczną się negocjacje na ten temat, ale przypomnijmy, że te układy, które wynegocjował Obama wiele lat temu, no negocjacje trwały latami. A zatem prawdopodobnie sprawa nie zostanie zakończona szybko. Optymistycznie licząc, czeka nas jakiś okres, w czasie którego prawdopodobnie dojdzie do, nie wiem, być może częściowego udrożnienia cieśniny Ormus, ale to też nie jest pewne, dlatego że Iran uświadomił sobie, jak potężną broń ma do dyspozycji. Innymi słowy, nie jest tak, jak anonsuje prezydent Trump, że sytuacja jest równie dobra w Wenezueli, może troszeczkę dłużej to trwa, jest zupełnie inaczej. I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Izrael, który prowadzi tam swoją politykę i może całą tę sprawę skomplikować, niezależnie od tego, no eskalacją w Libanie. I ta eskalacja ze strony Izraela nie musi być koniecznie wyłącznie konsekwencją działań Izraela, może być też konsekwencją działań Hezbollahu. A więc sytuacja jest co najmniej trudna.
A czy ta sytuacja wygląda teraz tak, że Amerykanie wywołali awanturę, a teraz wezmą swoje zabawki, sobie pójdą i co? I liczą, że ktoś inny posprząta, albo jest im wszystko jedno, co się będzie dalej działo, bo przecież dla nich cieśnina Ormus tak ważna nie jest.
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego że Stany Zjednoczone od lat uważają Zatokę Perską za jeden z kluczowych obszarów swojej odpowiedzialności i swojego bezpieczeństwa. To już prezydent Carter przyjął doktrynę, zgodnie z którą Stany Zjednoczone uważają, tak jak kiedyś Wielka Brytania, Zatokę Perską za obszar kluczowy dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, dla bezpieczeństwa narodowego. Powtórzył to Reagan. George W. Bush toczył wojnę. Można powiedzieć, że ona była toczona także z powodu ropy naftowej, ale chodziło w dużej mierze o bezpieczeństwo. Chodziło o jego wiarę w to, że Irak wtedy wszedł w posiadanie, czy wejdzie w posiadanie broni masowej zagłady. Innymi słowy, Amerykanie zrobić tego po prostu nie mogą. Nie chcą tego zresztą państwa arabskie. To jest oczywiście cel Iranu. Iran w tych swoich maksymalistycznych propozycjach oczekuje, że Stany Zjednoczone wycofają się z regionu, ale państwa arabskie by tego zrobić, bardzo by tego nie chciały. Jest jedna kwestia, która trochę chyba czasami nikt nie albo nie jest w ogóle poruszana w naszych dyskusjach czy w dyskusjach komentatorów na temat całej tej sprawy. Znaczy, jeżeli jest tak, że Iran mógłby myśleć o wejściu w posiadanie broni atomowej w jakiejś wyobrażalnej, przewidywanej perspektywie, niech to będzie nawet za 10-15 lat, to dlaczego nie miałby o tym myśleć inne państwa regionu, zwłaszcza w kontekście wycofania się stamtąd Stanów Zjednoczonych. Nikt nie jest w stanie bez Amerykanów zapewnić bezpieczeństwa jakiegoś parasola w wypadku, gdyby Iran wszedł w posiadanie broni atomowej. Czyli ten problem proliferacji broni atomowej nie jest problemem wydumanym, tylko rzecz polega na tym, jak go rozwiązać, to znaczy jak doprowadzić do sytuacji, w której Iran rzeczywiście odłoży czy wyrzeknie się tych planów i będzie i podda się reżimowi jakiejś kontroli. No bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zadeklarowali, że nie będą prowadzili tych prac. Chodzi także o to, żeby wpuścili tam inspektorów, żeby można było sprawdzać. Tak jak to się działo w oparciu o tę poprzednią umowę. I inna rzecz, że też inspektorzy zwracali uwagę, że nie do wszystkiego prawdopodobnie są dopuszczani. Ta ostatnia operacja, ta wojna 12-dniowa z ubiegłego roku nie przyniosła efektów. Być może także dlatego, że o części zasobów irańskich w ogóle nie było wiadomo. Więc innymi słowy, Ameryka nie bardzo ma wyjście. To znaczy Stany Zjednoczone muszą tam pozostać. Jeszcze tego wszystkiego Izrael, który z różnych powodów, i to temat na długą i odrębną dyskusję, jest ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych w regionie i on też nie będzie chciał, aby Ameryka ten rejon opuściła. I kończąc już, a odnosząc się do tego, o czym pani redaktor powiedziała przed chwilą, jeżeli cieśnina pozostanie zablokowana i będzie to prowadziło do wzrostu cen ropy na rynkach światowych, to nawet jeżeli Amerykanie mają dostęp do swoich zasobów, to te ceny także będą rosły, a co więcej, no, będzie się komplikowała sytuacja na Środkowym Wschodzie i w Azji Wschodniej również i to Amerykanom bardzo komplikuje rzeczywistość, no bo tam głównie są odbiorcy tej ropy z Zatoki Perskiej, nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Azji.
No, chyba chodzi tylko o to, że po prostu ta wojna miała pójść inaczej i nie przewidziano, że jednak przeciwnik nie położy uszu po sobie. I nie ma planu B teraz na kontynuację działań politycznie czy militarnie.
Pani redaktor, kiedy słyszałem sekretarza stanu Marka Rubio, który mówił, że Iran wykazał się zdumiewającą odpornością na ciosy ekonomiczne, to przypomniał mi się Henry Kissinger mówiący, że Wietnam okazał się zdumiewającą odpornością na ciosy wojskowe.
Tak, historia uczy, że ani ludy, ani rządy nic się z historii nie nauczyły. O wielkie porządki, tak, w amerykańskiej administracji chciałabym też pana zapytać, bo Trump ewidentnie ma złą rękę do ludzi, a może właściwie wybiera ich na swój obraz i podobieństwo, a może zraził się podczas pierwszej kadencji, a właściwie już pod koniec do ludzi niezależnych intelektualnie i moralnie, na przykład do takich, którzy nie chcieli mu pomagać w tym rozwijającym się zamachu stanu po ataku na kongres. No, ale te wieści, które docierają zza oceanu o tych kolejnych personach, które są dymisjonowane, na przykład sekretarz pracy Lori Chavez de Rimmer, która wykorzystywała publiczne pieniądze i personel ministerstwa dla swoich potrzeb, która romansowała w godzinach urzędowania z ochroniarzem, której mąż molestował urzędniczki niższego szczebla, która za pieniądze podatników odwiedzała kluby ze striptizem, która bywała pod wpływem alkoholu i tak dalej, tym podobne, już nie mówiąc o działalności takiej zawodowej, bo akurat ona była zgodna z oczekiwaniami Donalda Trumpa, ale po prostu to, jak zachowywała się jako człowiek. I to nie jest jednostkowy przypadek.
Nie, tam jest kilka osób. No, prokurator generalna, szefowa Departamentu Spraw Wewnętrznych, to znaczy ta, której podlegała służba ICE, no to wszystko jest...
Christy Noem.
Tak, dokładnie. To wszystko to są historie, które pokazują dwie rzeczy. To znaczy Donald Trump, to o czym pani przed chwilą powiedziała, nie ufając starym kadrom, wypełniał administrację na tych wysokich szczeblach nominatami politycznymi związanymi z ruchem MAGA, tak jak on ich widział. Ten ruch jest bardzo złożony i też można by długo dyskutować na temat tego, że tam są przecież think tanki w tle. To są ludzie, którzy często samego Trumpa bardzo nie poważają, ale uważają, że on realizuje agendę dla nich istotną, czy dla Ameryki istotną, ponieważ wierzą w tę agendę. No ale ta grupa ludzi, których Donald Trump dobrał, akurat nie rekrutuje się w jakimś znaczącym stopniu z tych środowisk eksperckich. To są ludzie, którzy, tak jak na przykład sekretarz obrony, czy też wojny, jak kto woli, Pete Hegseth, no zawdzięczają właściwie swoją pozycję polityczną Donaldowi Trumpowi. Jeżeli mamy do czynienia z osobami, które nie mają własnej pozycji politycznej, no to wówczas oni są całkowicie zależni od prezydenta. To z jednej strony czyni z nich właściwie potakiwaczy, co jest bardzo niezdrowe z punktu widzenia jakiejkolwiek elity władzy. Natomiast i druga sprawa, no to brakuje im po prostu kompetencji, którą przykrywają bardzo rozbuchaną, emocjonalną retoryką. No a na koniec okazuje się, że popełniają błędy. Takie rzeczy zdarzały się w przeszłości w administracjach, niestety także i w różnych rządach. Nadużycia, finansowanie osób, z którymi się jest prywatnie związanych, z pieniędzy publicznych. Takie historie miały miejsce. Kończyły się dymisjami, teraz się kończą dymisjami, kiedy właściwie Trump traci zaufanie do tych osób, albo okazuje się, że tego oczekują też ludzie z kongresu, republikanie, dlatego że to no, zbliżają się wybory połówkowe, ale w ogóle tam są wciąż politycy, pamiętajmy, że oni są wybierani w taki sposób, że wyborcy głosują na konkretną osobę w konkretnym okręgu i ich obciążają takie historie. I można powiedzieć, że dotychczas ta historia wyglądała właśnie w ten sposób. To znaczy senatorowie czy kongresmeni mówili na zasadzie takiej, że prezydent właściwie jest tym, kim chcemy, żeby był, to znaczy realizuje potrzebną dla nas agendę, ale ci ludzie są do niczego. To znaczy na zasadzie takiej starej, znanej z carskiej Rosji, że czar jest dobry, ale bojarzy źli. No i teraz oni padają czasami na skutek utraty zaufania przez Trumpa, który, mam wrażenie, czasami także sam jest zdumiony tym, do czego dochodzi, jeżeli chodzi o te prywatne relacje tych ludzi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no pod ciężarem krytyki ze strony Kapitolu. I to tak będzie trwało. A jest jeszcze jedna kwestia, i to już jest cecha tej administracji, niezależnie od tego, czy mówimy o administracji opartej głównie na ruchu MAGA, to mówimy o administracji republikańskiej jeszcze nasyconej republikanami ze starego naboru, jeśli można tak powiedzieć. U Trumpa często dochodziło do zmiany na stanowisko, dlatego że prezydent jest człowiekiem zmiennych emocji i nastrojów, szybko traci zaufanie i często i chętnie wymienia niektórych. Są tacy, do których nie ma zaufanie, ale to są takie drzwi obrotowe. Często zresztą tej metafory używano, jeżeli chodzi o administrację czy też rząd Donalda Trumpa.
Doktor Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Tomasz Krzymiński i Szczepan Maziarek. Zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę z Państwem ponownie przywitają się Marietta Wiśniewska i Adam Ozga. Tok 360 już za kilka minut o 18. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z